Oczy człowieka to zwierciadło duszy. Oczy człowieka to miejsce, gdzie koncentruje się i kondensuje jego inteligencja. Oczy człowieka to także obiekt zainteresowania naukowego i to nie tylko okulistów, ale również informatyków. Informatyków interesuje bardzo często nie to, jaki człowiek ma kolor oczu, ale na co patrzy. I wobec tego śledzenie ruchu gałek ocznych, śledzenie punktów, w które kierujemy nasze spojrzenie, może być z jednej strony bardzo przydatnym i bardzo wartościowym sposobem dowiadywania się o zachowaniach różnych ludzi, ale również może być bardzo ciekawym przedmiotem badań naukowych. I właśnie takie badania naukowe spróbujemy dzisiaj Państwu przybliżyć.
Eye tracking jest to rejestracja położenia i ruchu gałek ocznych. I tutaj, jeżeli chodzi o metody eye trackingu, wyróżniamy w zasadzie trzy takie generalne metody. Pierwszą metodą jest video eye tracking. Jak sama nazwa wskazuje, żeby zarejestrować położenie i ruch naszych gałek ocznych, musimy użyć kamery wideo. Bardzo ważne jest specjalistyczne oprogramowanie, specjalistyczne przetwarzanie obrazów, tak żeby po prostu na poszczególnych klatkach można było wyciągnąć, gdzie dokładnie nasza gałka oczna się znajduje.
Ta metoda, ta technika naśladuje człowieka, który patrząc na drugiego człowieka, śledząc jego zachowanie, śledząc jego ruch gałek ocznych, dowiaduje się, na co ten człowiek w danym momencie patrzy, co go interesuje, jakiego rodzaju są jego w tym momencie preferencje co do tego, co z tej całej sceny, którego otacza sobie wybierze, czemu się będzie przyglądał. Czyli innymi słowy, komputer plus kamera w zastępstwie inteligentnego obserwatora śledzącego ruch gałek ocznych.
Kolejnymi metodami jest elektrookulografia oraz okulografia w podczerwieni. Ta pierwsza metoda, elektrookulografia, umożliwia również rejestrację położenia ruchu gałek ocznych, ale już wykorzystujemy w tym celu to, że nasza gałka oczna jest dipolem elektrycznym. Dzięki temu, że jest dipolem elektrycznym, to w momencie, kiedy w określonych miejscach będziemy rejestrować sygnał z elektrod powierzchniowych umieszczonych w okolicach oczu, możemy dzięki temu mierzyć ruch gałek ocznych.
Innymi słowy, tą metodą jesteśmy w stanie zaobserwować, jak człowiek porusza oczami, nie patrząc bezpośrednio na same oczy, tylko korzystając z tego, że ruchowi gałek ocznych towarzyszą określone zjawiska elektryczne, a te zjawiska elektryczne można rejestrować i interpretować. Co ważne, tego rodzaju metoda może również funkcjonować przy zamkniętych oczach. Czyli innymi słowy, jeżeli na przykład człowiek śpi, to możemy zaobserwować, czy jego gałki oczne są nieruchome, czy się poruszają. A ponieważ ruchy gałek ocznych podczas snu związane są z marzeniami sennymi, ze śnieniem, można na przykład analizować odcinki czasu, kiedy człowiek śpiąc ma takie okresy całkowitego wyłączenia, łącznie z tym, że nic mu się nie śni, od tych momentów, kiedy właśnie coś mu się śni, on coś przeżywa, ruchome gałki oczne zamkniętych oczu mogą być wtedy analizowane właśnie poprzez to zjawisko, że są one generatorem, są one źródłem określonych zjawisk elektrycznych, a my te zjawiska możemy rejestrować, analizować, obserwować, i odpowiednio interpretować. Możemy dowiedzieć się, na co patrzy człowiek, nawet wtedy, jeśli ma zamknięte oczy. I kolejna metoda, wspominała Pani o tych metodach opartych na analizie w podczerwieni. Jakie ona ma zalety? Bo wydaje się, że te dwie metody, które wymieniliśmy, już jak gdyby wyczerpują wszystko, co można. Albo patrzymy na te oczy i sobie rejestrujemy, jak one się poruszają, albo rejestrujemy zjawisko elektryczne towarzyszące ruchowi gałek ocznych i też się dowiadujemy, jak te oczy się poruszają. Po co jeszcze do tego dokładać emitery podczerwieni? Po co dodawać zbędną aparaturę, często troszeczkę niewygodną, bo to trzeba specjalne okulary do tego celu nosić, żeby dowiedzieć się tego, czego możemy dowiedzieć się pozornie w prosty i nieskomplikowany sposób innymi metodami.
Elektrookulografia, jeżeli badamy położenie gałek ocznych poprzez EOG, czyli elektrookulografię, musimy ten sygnał odpowiednio przetworzyć. To znaczy ten sygnał elektryczny, który jest generowany podczas ruchu naszych oczu, musimy odpowiednio przetworzyć. Natomiast jeśli chodzi o okulografię w podczerwieni, tutaj wykorzystujemy odbicie światła podczerwonego od gałki ocznej. To znaczy mamy specjalne emitery, które wysyłają światło podczerwone i to światło podczerwone jest odbijane przez naszą gałkę oczną. Oczywiście światło, które dotrze z powrotem do detektorów, zależy od tego, w jakim kierunku patrzyło się oko.
Mówiąc dokładniej, to w tym momencie jesteśmy w stanie przede wszystkim lokalizować położenie źrenicy, dlatego że oświetlając nasze oko takim światłem podczerwonym, możemy zobaczyć odblask tego światła podczerwonego na tych częściach oka, które no nie są tą ciemną jamą źrenicy, a tam, gdzie światło wpada do środka, do oka i już nie powraca, wytwarza się bardzo wyraźna granica i wobec tego możemy odróżnić moment, kiedy nasze źródło podczerwieni oświetla oko z boku, z góry, z lewej, z prawej strony, od momentu, kiedy świeci na wprost, świeci w kierunku źrenicy, świeci w kierunku, w którym w danym momencie patrzymy. Wtedy ta czarna czeluść źrenicy daje się wyróżnić na tym sygnale, który rejestruje nasza aparatura i w ten sposób wiemy dokładnie, w jaką stronę skierowana jest gałka oczna, na co patrzy w danym momencie dana osoba, no i jak długo będzie patrzyła, dlatego że to się robi w sposób dynamiczny w każdym momencie czasu. I co potem robimy z tą informacją?
W zależności od tego, co nas tak naprawdę interesuje. Jeżeli tak naprawdę eye tracking ma bardzo szerokie zastosowania, od takich bardziej marketingowych zastosowań, czyli tutaj ocena percepcji reklam, spotów telewizyjnych, badanie funkcjonalności, użyteczności stron internetowych. Bardzo ważną dziedziną nauki jest również zastosowanie eye trackingu do celów medycznych. Tutaj wykorzystujemy to, że w różnorakich na przykład chorobach neurologicznych, na przykład w chorobie Parkinsona, tutaj ten sygnał okruchowy może się różnić.
Mało tego, że możemy za pomocą eye trackingu sprawdzać, jak dana osoba funkcjonuje w sensie na przykład pewnych chorób, zwłaszcza neurologicznych, to co więcej, możemy również badać to, jak lekarz się zachowuje w momencie badania pacjenta. Robiliśmy takie badania, gdzie obserwowaliśmy, w jaki sposób lekarze interpretują przykładowo zapisy EEG.
W naszej katedrze były prowadzone prace nad badaniem elektrokardiologów. Jak oni postrzegają sygnał EKG? Bardzo ważne jest to z punktu widzenia tego, że doświadczony kardiolog dokładnie wie, w które fragmenty EKG powinien spojrzeć, to znaczy dokładnie wie, jakich elementów szukać. Oczywiście początkujący student medycyny inaczej będzie oglądał ten elektrokardiogram. Można takie badania wykorzystać do później edukacji studentów medycyny.
To jest wręcz zaskakujące, bo śledząc i obserwując ruch gałek ocznych i obserwując na powierzchni tego zapisu elektrokardiograficznego miejsca, w które patrzy bądź to początkujący student medycyny, bądź doświadczony lekarz, widzimy rzecz następującą, że student pieczołowicie i starannie ogląda wszystkie szczegóły tego elektrokardiogramu, kieruje uwagę i kieruje swoje oczy na wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły i na wszystkie elementy zwraca uwagę, po czym podejmuje decyzję i najczęściej jest to, jak się okazuje, decyzja błędna. To znaczy próbuje rozpoznać, próbuje orzec, co też ten elektrokardiogram pokazuje, po czym wypowiada tą diagnozę i okazuje się, że się myli. Natomiast doświadczony lekarz daje parę rzutów oka, ale celnych, w określone miejsca i postawi diagnozę trafną, przy czym zużyje na to kilka sekund zamiast kilku minut, które było potrzebne początkującemu adeptowi. To fascynujące, bo okazuje się, jak wielką rolę odgrywa przy ocenie różnego rodzaju informacji, w tym na przykład takich, które niosą zapisy EKG, doświadczenie i mądrość lekarza. A jak wygląda możliwość obserwowania pracy oczu podczas normalnego, zwykłego czytania? Czy też można zbadać, jak ludzie czytają i ewentualnie usprawnić to czytanie poprzez obserwowanie ruchu gałek ocznych obiegających stronę czytanej książki na przykład?
To jest kolejne bardzo ciekawe zastosowanie eye trackingu. Bardzo ciekawym pomysłem jest na przykład analiza prędkości czytania. W momencie, kiedy my czytamy, oczywiście mamy w jednym wierszu określoną ilość skupisk uwagi. Natomiast w momencie, kiedy zapiszemy się na kurs szybkiego czytania, tych miejsc skupisk uwagi będzie odpowiednio mniej, więc ten kurs szybkiego czytania można obiektywnie sprawdzić, czy rzeczywiście on się przydaje i w jakim stopniu.
Co ciekawe, oczy człowieka czasem potrafią dostrzegać więcej w tekście, niż rejestruje jego świadomość. Robiliśmy takie badania polegające na tym, że śledzono ruch gałek ocznych człowieka, któremu celowo dano do czytania tekst zawierający błędy, tak zwane literówki. Niektóre wyrazy były napisane błędnie, chociaż dawały się odczytać i zrozumieć. Człowiek czytając ten tekst odczytywał prawidłowo sens tego, co tam było napisane i zapytany potem, kiedy mu się ten tekst schowało, czy w tym tekście były błędy, opowiadał, że nie, że on go przeczytał i ten tekst był tekstem poprawnym. Natomiast śledząc ruch gałek ocznych zaobserwowaliśmy takie zjawisko, że w momencie napotkania wyrazu, który był napisany niepoprawnie, oko człowieka wraca i ogląda ten obraz jeszcze raz, co jest poza obszarem świadomości. Człowiek nie jest świadom tego, że jego oczy oglądnęły ten wyraz niepoprawnie napisany kilkakrotnie, zanim została w mózgu podjęta decyzja, jaki to jest wyraz. I często na przykład każąc człowiekowi czytać na głos, zauważamy takie drobne spowodowanie, spowolnienie w momentach, kiedy napotyka źle napisane wyrazy, ale potem pytając go, czy były błędy, nie było, wszystko było w porządku. Okazuje się, że nasze oczy potrafią często właśnie podczas czytania, podczas obserwowania różnych scen, podczas analizy tego, na co patrzymy, potrafią być w jakimś sensie niezależne, w jakimś sensie autonomiczne. Dostarczają mózgowi czystej informacji, tej, którą chcemy pozyskać, ale jednocześnie same zmagają się właśnie z tymi różnymi niedogodnościami wynikającymi z tego, że na przykład coś jest źle napisane, coś jest niewyraźne, coś jest nieczytelne, coś jest celowo ukryte albo zatarte. Ruch gałek ocznych ujawnia bardzo wiele cech osoby, która czyta ten tekst, czy w ogóle zajmuje się jakąś formą związaną i wymagającą obserwacji wzrokowej. I to są niesłychanie ciekawe sprawy, bo na przykład można na podstawie obserwacji ruchu gałek ocznych oceniać na przykład stopień zmęczenia, na przykład zmęczenia kierowców. Jest tego rodzaju tendencja, jest tego rodzaju obszar naukowych w tej chwili eksploracji, którego celem jest ocena sprawności intelektualnej człowieka skonfrontowanego z jakimś zadaniem wymagającym dużej koncentracji uwagi, na przykład kierowanie samochodem na długiej trasie, podczas którego to wykonywania takich czynności człowiek może ulegać w sposób nieświadomy dla siebie samego dekoncentracji, czy wręcz wskutek zmęczenia może stać się nieuważny, nieostrożny, może to owocować jakimś przykrym wypadkiem. Otóż eye tracking, czyli właśnie śledzenie ruchu gałek ocznych, pozwala to zaobserwować i pozwala wykryć moment, kiedy kierowca zaczyna już nie zwracać uwagi na przykład na znaki drogowe czy na przeszkody. Podczas normalnej jazdy charakterystyka ruchu gałek ocznych obserwujących otoczenie, wypatrujących przeszkód, wykrywających i analizujących znaki drogowe tworzy pewien wzorzec takiego zachowania wzroku, który to wzorzec można dobrze rozpoznać i dobrze zidentyfikować. Otóż jeśli ten wzorzec zaczyna się zacierać, jeśli na przykład przy drodze występują znaki drogowe, a nie widać tych charakterystycznych skoków gałki ocznej rejestrujących i analizujących te znaki drogowe, to jest ostrzeżenie, że kierowca jest już zmęczony. I on sam może twierdzić, że jest w olimpijskiej formie, ale odpowiednia aparatura ostrzeże go, a jeśli zajdzie potrzeba, to być może nawet wyłączy możliwość kontynuacji jazdy, właśnie po to, żeby nie dopuścić do wypadku spowodowanego zmęczeniem. A więc obserwując ruchy gałek ocznych, możemy się dowiedzieć o człowieku bardzo wiele, czym się interesuje, jakie są jego preferencje, co lubi, na co lubi patrzeć, czego nie lubi, ale również o tym, że jest zmęczony, że jest nie w formie psychicznej, że wreszcie bywa chory. I wobec tego rodzaju zastosowanie, właśnie zastosowanie medyczne, właśnie zastosowanie diagnostyczne jest przedmiotem badań, które są u nas prowadzone.